A my publicystycznie poranek zaczniemy tym razem nie od polityki takiej bieżącej, tylko od spraw ponadczasowych. Naszym gościem Mariusz Pilis, dziennikarz, reżyser, dokumentalista. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
I film, ostatni pański film, historia jednej z zbrodni, opowieść o rodzinie Ulmów. Jesteśmy kilka dni po beatyfikacji całej rodziny. Pytanie, na ile ta historia może wpłynąć na pamięć o II wojnie światowej, na pamięć o zbrodniach niemieckich, także na relacje między Polską a Niemcami. Pański film miał mieć premierę, czy miał premierę w Niemczech. Czy to jest tak, że publika, może nie tylko publika, ale też życie kulturalne niemieckie jest zainteresowane tego typu historiami?
Zacznę w takim razie od końca, czyli od niemieckiej premiery. Rzeczywiście ona odbyła się kilka dni przed beatyfikacją w Instytucie Pileckiego. Mieliśmy pokaz filmu. O ile wiem, Instytut zaprosił na to spotkanie i Niemców, i Polaków. Także ta publiczność była bardzo różnorodna. Natomiast czy taki film jest w stanie wpłynąć na postrzeganie II wojny światowej, na relacje i tak dalej? No, znamy z historii, oczywiście ja bym nie chciał się tutaj przyrównywać, ale znamy z historii takie przypadki, że tego typu twórczość miała wpływ na zmiany stosunku, zwłaszcza w Niemczech, społeczeństwa do kwestii choćby Holokaustu. W latach 70. takie rzeczy się działy. Mój film jest filmem, który opowiada o historii, która moim zdaniem nie jest popularna ani w Niemczech, ani w Stanach, ani w Izraelu. A to są te trzy kluczowe moim zdaniem kraje, które gdzieś bardzo aktywnie zabierają głos w kwestiach pamięci dotyczącej II wojny światowej, bardzo często w sposób wypaczony. To jest historia piękna, to jest historia tragiczna, to jest wreszcie historia, która stawia akcenty w tej pamięci, rzeczywiście w miejscach, w których one postawione powinny być. I śmiem twierdzić, że nie jest to historia, którą zwłaszcza instytucjonalnie Niemcy będą w stanie przyjąć i będą chcieli przyjąć. Na spotkaniu w Berlinie mieliśmy bardzo różne reakcje, bardzo różne podejście w ogóle do tych historii. Od takich, które starałem się pokazać w filmie jako te, które ważą bardzo negatywnie na naszych kontaktach, naszych stosunkach i wszystkim tym, co jest związane z pamięcią obu narodów, bo zdarzały się tam głosy takie, że no niby oczywiście tutaj rodzina Ulmów i wielki, heroiczny czyn i gest opłacony najwyższą z możliwych tragedii, ale jednak Polacy powinni się rozliczać z tego, w jaki sposób podchodzili do Żydów i tak dalej, i tak dalej. No to są wszystko rzeczy, które gdzieś stanowią jakiś rodzaj, ja to nazywam, śmieciowych argumentów, z którymi trudno sobie będzie szybko poradzić. W każdym razie były też również głosy ze strony Niemców o widowni, że może już dość byłoby z tą narracją i tutaj piętnowano historyka, który niemieckiego, który właśnie w ten sposób, jak wcześniej powiedziałem, podchodził do tej kwestii i może wreszcie czas uznać, że Polacy znów mają rację. I to są też takie głosy, które pokazują mi, że nie ma jakby jednolitego podejścia Niemców do okresu II wojny światowej. Wydaje się, że ta kwestia wciąż tam jest żywa, choć gdzieś pod powierzchnią takiego oficjalnego stosunku do II wojny światowej i tej takiej oficjalnej pamięci, ona się tam rozwija, ona jest żywa i ona chyba wciąż jest niedomknięta, więc jakby z naszej perspektywy to spotkanie mnie na przykład dostarczyło bardzo, bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak Niemcy mogą to odbierać jako społeczeństwo.
A z drugiej strony, kiedy dziennikarze, polscy korespondenci pracujący w Niemczech czy obserwujący z Polski niemiecką debatę publiczną szukali materiałów prasowych, artykułów, materiałów wideo czy audio o samej beatyfikacji Ulmów, o historii Ulmów jako pewnego symbolu, to tych materiałów w niemieckiej prasie nie było prawie w ogóle.
Nie, nie ma ich. To też podkreślali w ostatnich rozmowach moich i z moim kolegą Cezarem Gryzem z telewizji publicznej, ale też i z panią dyrektor Hanią Radziejowską, z którą utrzymuję też kontakty. Okazało się, że rzeczywiście Niemcy praktycznie o tej kwestii nie piszą. No można się zastanawiać, dlaczego tak jest. Moim zdaniem jest tak dlatego, że jest to bardzo, bardzo niewygodna sprawa. To znaczy ona, tak jak mówię, stawia w bardzo konkretnych miejscach akcenty tam, gdzie one powinny być. Wszyscy wiemy doskonale, że to nie naziści mordowali Ulmów, tylko Eilert Dicken, zwykły niemiecki policjant z okresu przedwojennego, który po prostu pojechał zarobić do Polski i tam zaczął dopuszczać się czynów zbrodniczych, notabene nigdy nie osądzonych. Wszyscy wiemy, że ta historia odsłania całą przestrzeń powojenną i losy tego człowieka, z których to wynika, że żył sobie spokojnie i pracował i został zaakceptowany przez system demokratycznego państwa niemieckiego i dożył swoich dni jako inspektor w jednym z miast, inspektor policji w jednym z niemieckich miast. Więc to jest taka sytuacja, w której właściwie wychodząc od tego konkretnego przypadku, od historii rodziny Ulmów i tego tragicznego mordu, no można zadać bardzo wiele pytań w bardzo różnych kierunkach. Niemcy sobie tych pytań, przynajmniej mówię tutaj o tej oficjalnej polityce, polityce historycznej niemieckiej, Niemcy sobie tego nie życzą. Niemcy mają uporządkowaną historię. Niemcy doprowadzili do sytuacji, w której wspólnie z narodem żydowskim te kwestie sobie uregulowali i pozamykali i nie życzą sobie trzeciego podmiotu przy tym stole. My chcemy być przy tym stole, my chcemy wrócić do tej historii, my chcemy opowiedzieć ją na nowo, bo mamy prawo do swojej trzeciej części prawdy. I wydaje się, że Niemcom na dziś nie jest to na rękę, dlatego milczą w kwestii również i beatyfikacji rodziny Ulmów. A jeżeli nie milczą, to piszą rzeczy, które no po prostu wywracają do góry nogami nasze emocje i powodują, że my niestety będziemy reagowali na to. No myślę, że emocjonalnie, bo nie da się przejść do porządku dziennego nad próbą zrównania czy postawienia kwestii beatyfikacyjnej rodziny Ulmów z jakimiś kwestiami politycznymi w Polsce. No to jest nie do obrony, ale jest to niemiecka prowokacja.
Panie redaktorze, wydaje się, że ta historia nie tylko jest związana z historią, ale także ze współczesnością, ba, ze współczesną polską polityką. Na ile jest tak, że i ta historia Ulmów i inne kwestie związane z II wojną światową pokazują, że tak naprawdę relacje polsko-niemieckie nigdy nie będą w pełni partnerskie, w pełni zdrowe, jeżeli nie zamknie się okresu II wojny światowej, a on przynajmniej w Polsce zamknięty nie jest. Czy także ta kampania wyborcza będzie o tym, jaką strategię i jak prowadzić w ogóle politykę wobec Berlina?
Czy wydaje mi się, że i tu postawiłbym taką tezę, że nasze relacje z Niemcami nigdy nie były relacjami partnerskimi. To zawsze była relacja, jak określił jeden z publicystów nie tak dawno w jednej z rozmów, którą prowadziliśmy przy realizacji właśnie filmu o Niemcach, naszych sąsiadach. Byliśmy zawsze jakby chłopcem do podawania piłek w niemieckiej grze. Tak wyglądało to do niedawna. Niemcy na bazie jakby tych zachowań polskich, które na przestrzeni od 1989 roku do mniej więcej 2005 i później z tą przerwą długą między 2007 a 2015, Niemcy sobie ustawiły i wedle jakby tego azymutu uległości polskiej polityki wobec tego, co stanowi polityka niemiecka, ustawiły sobie postrzeganie tego, jak mogą i powinny traktować Polskę. Generalnie z Polską się w tym czasie nie liczyły. Po 2015 roku doszło do sytuacji, w której Niemcy no, raczej wykazali olbrzymie zdziwienie tym, że polska polityka stara się samodzielnie samodzielnie tworzyć tutaj nasze interesy bez uzgodnienia z nimi, bez brania pod uwagę ich zdania. I to są rzeczy, które Niemcom nie podobają się do dziś. Też chciałem zwrócić uwagę na to, że Niemcy nie są przygotowani na to, że ta polska polityka, śmiała polska polityka międzynarodowa, w której próbujemy się upodmiotowić, że ona będzie trwała długo. Niemcy liczą na zmiany polityczne w Polsce, chcą powrotu, no wprost mogę powiedzieć, Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej do władzy, właśnie dlatego, że była to partia, która reprezentowała ten nurt wsłuchiwania się w politykę niemiecką i stawiania jej w pierwszej kolejności przed naszymi interesami. Więc no, mamy tutaj skomplikowaną sytuację. Nie będzie to proste. Niemcy nie są przyzwyczajone do tego, żeby musiały traktować państwa w ogóle Europy Środkowo-Wschodniej jako obszar podmiotowy. No więc będziemy mieli z nimi bardzo poważne, myślę, kłopoty. A kwestia II wojny światowej i tego, jak my chcemy tę sprawę domknąć, jest dla nich na dziś kompletnie nie do zaakceptowania i bronią się tym przed tym wszystkim, czym mogą, no między innymi tym, w jaki sposób podchodzą do kwestii beatyfikacji Ulmów, co widzieliśmy wczoraj właściwie w kilku różnych takich przejawach aktywności publicystyczno-dziennikarskiej w sieci.
To już domknijmy ten temat nietaktownym z mojej strony pytaniem politycznym. Jak w tym aspekcie relacji historycznych, relacji kulturowych w polsko-niemieckich, chciałem powiedzieć, cywilizacyjnych, ale to może za duże słowo, relacji polsko-niemieckich patrzeć na polską kampanię wyborczą, na wybory, które odbędą się za 31 dni.
I kilkanaście. Jak patrzeć na to? No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja nie staram się oblekać ani w skórę jakby tutaj obserwatorów niemieckich, ani staram się twardo tutaj nie przyglądać się. Mam w tej chwili mnóstwo innej pracy, ale tym naszym rozwiązaniom na linii Polska-Niemcy przy okazji wyborów. Natomiast no, kwestia jest taka, że im będzie bliżej, bo tak jakby wskazuje logika do tej pory prowadzonych różnych działań, tym będzie ostrzej i myślę, że Niemcy będą się mieszali, tak jak mieszali się do tej pory w nasze sprawy i będą ingerowali w kampanię wyborczą. Zobaczymy, co przyniosą te dni, ale raczej spodziewałbym się tutaj jakiegoś zaostrzenia kursu.
O tym mówił Mariusz Pilis, dziennikarz, dokumentalista, reżyser. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia na zegarach godzina 7:32. To czas, żebyśmy my weszli na ścieżkę Odysei wyborczej. Czas na Krzysztofa Skowrońskiego.